list do Filipian będziemy już czytać teraz od 17 wersetu. I dzisiaj myślę, że przeczytamy do 4 rozdziału, aż do 3 wersetu. Że Paweł, tak jak pamiętacie, ostatnio mówił o tym wyścigu, czy używał takiej metafory wyścigu, tego, że biegnie do celu, którym celem jest bycie jak Chrystus, bo wie, że Bóg wyznaczył mu taki cel i wie, że z całych sił musi do niego biec. I dalej mówi tak: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A więc Paweł to jest taki ciekawy werset, jak się nad nim zastanawiałem, ten 17, dlatego że Paweł z jednej strony mówi, zaczyna od liczby pojedynczej, tak? Mówi, bądźcie naśladowcami moimi. On ma świadomość tego, że jest dobrym przykładem, że jest kimś, kogo można i warto naśladować, ale dalej od razu mówi, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Tak? I mówi już w liczbie mnogiej, mówi o ludziach, o innych ludziach, o ludziach, których już wspominał, tak? Bo wspominał o Tymoteuszu, wspominał o Epafrodycie, o ludziach, których nazwał, że ich warto naśladować. Tak jak oni postępować jest to warte. I to, co wynika z tego wersetu, ale też z całego tego listu i nie tylko tego listu, to, że tak sobie pomyślałem, że Paweł był człowiekiem zespołu. Nam się czasami może wydawać, apostoł Paweł, taki właśnie mąż Boży, i który idzie i różne rzeczy robi. Ale tak naprawdę Paweł zawsze był otoczony grupą ludzi. I tak jak się dobrze czyta, i czy dzieje apostolskie, czy te listy, to czytamy, że on zawsze miał zespół, on zawsze pracował z innymi ludźmi, tak? I tak jak wspomniałem, wymieniał już Tymoteusza, który mu towarzyszył, Epafrodyta, który był z Filipii. Później w 4 rozdziale czytamy o Ewodii i tej Syntysze, które były, walczyły z nim za Ewangelię. On mówi, wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi. I mówi, że on zawsze współpracował z ludźmi. On nie był samotnym wilkiem, takim, wiecie, usługującym, który tam czynił cuda i gdzieś tam był zawsze inny niż wszyscy. Nie, on był człowiekiem zespołu. Miał zespół, miał ludzi, z którymi współpracował, którzy pomagali mu w jego pracy. I nigdy, przypuszczam, nie byłby w stanie zrobić to, co zrobił, gdyby tych ludzi nie miał. Tak, i naszą może taką tendencją, nie wiem jak waszą, ale ja gdzieś tam miałem taką tendencję myśleć o Pawle, że to właśnie Paweł czegoś dokonał. Tak naprawdę zawsze to był zespół, którego Paweł był pewną przedstawicielem, czy główną osobą, liderem, ale tym niemniej był to zespół. I Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami i patrzcie na tych, którzy właśnie postępują w taki sposób. Bierzcie ich sobie za przykład. I w 18 wersecie dalej mówi, z żalem mówi, wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. No niestety realia właśnie są takie, że daleko nie każdy, kto gdzieś tam nawet przyznaje się do Chrystusa, jest rzeczywiście godny naśladowania. Tak? I Paweł z żalem i takim prawdziwym, tak jak on tu mówi, z płaczem o tym mówię, są ludzie, którzy nie postępują w sposób właściwy. I taka jest nasza rzeczywistość. Nie każdy, kto siedzi w kościele, jest dobrym wzorem do naśladowania. Tak? Nie każdy, kto się nawet przyznaje do Chrystusa, jest dobrym wzorem do naśladowania, dlatego że są ludzie, którzy z jednej strony mówią o sobie, że znają Boga, ale tak jak Paweł mówi, postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Postępują w taki sposób. I czym się charakteryzuje takie postępowanie? Paweł w 19 wersetem, w wersecie 19 właśnie mówi to, że pokazuje, co jest tym, co reprezentują ci ludzie. I oni reprezentują to, co jest przeciwieństwem tego, co się wydarzyło na krzyżu. On mówi, końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. A więc po pierwsze, przez krzyż jest co? Ma być zbawienie. Tak? Przez krzyż ma być zbawienie, przez krzyż ma być ratunek. Natomiast końcem tych ludzi jest zatracenie. To jest coś przeciwnego krzyżowi. Końcem jest zatracenie. Nic dobrego nie wyjdzie z tego, co oni robią. Bogiem ich jest brzuch. Kochani, wszyscy, do dzisiaj jest takim przysłowiową jest uczta rzymska, tak? Mówimy o ucztach rzymskich czasami. No, Rzymianie wiedzieli, jak sobie dogodzić w taki cielesny sposób, tak? I w tamtym czasie, w tym okresie i w tym miejscu ludzie wiedzieli, jak dogadzać swojemu ciału. Natomiast to, czym jest krzyż, to jak wiemy, jest to przysłowiowe uśmiercenie ciała, tak? Co nie znaczy, że mamy być ascetami, którzy nigdy z żadną przyjemnością nie mają nic wspólnego, ale mamy być tymi, którzy nie troszczą się przede wszystkim właśnie o to, co jest ważne dla nas samych, ale troszczą się o to, co jest Chrystusa. Uśmiercenie ciała, krzyż był uśmierceniem ciała. W takim sensie, że od momentu, kiedy doświadczymy krzyża, mamy żyć nie dla siebie, ale dla Boga. Tak, życie dla własnej przyjemności to jest właśnie robienie z brzucha swoim Bogiem. Tak? To jest życie dla własnych przyjemności, dlatego, żeby mi było przyjemnie, żeby mi było wygodnie, żeby mi było dobrze. Natomiast krzyż jest symbolem życia jest śmierci ciała i życia dla Boga. Tak? Chrystus musiał wyrzekł się wszelkiej swojej przyjemności po to, aby stać się człowiekiem i umarł na krzyżu, po to, żeby owszem później otrzymać dużo więcej, ale otrzymać od Boga, nie ze swoim wysiłkiem, ale jako nagrodę za swoje posłuszeństwo. Także my też i ci ludzie, którzy nie są godni naśladowania, żyją po to, żeby, jak to można powiedzieć potocznie, urządzić się tutaj, urządzić się w jakiś sposób tu na ziemi. I dalej Paweł mówi, myślą bowiem o rzeczach ziemskich i jest to ich hańbą. Tak? Myślą o rzeczach ziemskich, myślą o tym, jak urządzić się lepiej tutaj w tym życiu, jak sobie zrobić wygodniej, jak sobie zrobić lepiej. Podczas gdy krzyż jest symbolem tego, że jesteśmy tu po to, żeby wypełnić Bożą wolę. Tak? Krzyż był wypełnieniem przez Chrystusa woli Ojca w celu pojednania ludzi ze sobą, w celu tego, żeby ludzi oczyścić i pojednać. Tak samo my jesteśmy umieszczeni tutaj na jakiś czas. Nam się to wydaje długo, chociaż im młodsi jesteśmy, tym się wydaje dłużej, im starsi jesteśmy, tym się nam wydaje, że to wcale nie było jednak tak długo, tak? Jak się rozmawia z 20 czy nastolatkami, to im się wydaje, oj, to jeszcze tyle lat, całe życie przede mną i tyle to lat, trzeba się tu jakoś urządzić. Natomiast jak się już rozmawia z ludźmi, nie wiem, 60, 70 czy 80-letnimi, to się okazuje, że ta perspektywa jest zupełnie inna. Tak? To się mówi, to tak szybko minęło i tak naprawdę było to jakieś tam takie właśnie szybkie i nieoczekiwanie szybkie i człowiek nie zdążył nawet zrobić to, co chciał zrobić, tak? I już stoi gdzieś tam u progu i spogląda na drugą stronę. Także to życie jest chwilą, kochani. To, co nas czeka, to wieczność. Tak? To, co nas czeka, to wieczność. Więc urządzanie się tutaj na parę lat kosztem tego, co będzie dalej, byłoby zwykłą ludzką głupotą. Tak? A jednak jest tak bardzo dla nas rzeczywiste. Tak? Ludzie myślą o sobie, myślą o tym, jak się tu urządzić w tym życiu, i nie myślą o tym, co ma być dalej. A więc takich ludzi, tak jak Paweł mówi znowu, ich końcem jest zatracenie, Bogiem jest ich brzuch, czyli myślą o tym, jak zaspokoić swoje przyjemności, swoje potrzeby i chwalą się tym, co jest ich hańbą, czyli chwalą się tym, co osiągnęli tutaj na ziemi, jak urządzili się tutaj. Paweł mówi dalej, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. I to nasze tłumaczenie właśnie używa słowa ojczyzna, ale tak naprawdę nie jest to trochę, wydaje mi się, najlepsze słowo. Dlatego, że słowo ojczyzna sugeruje jakieś takie miejsce naszej prawdziwej przynależności, tak? Że ojczyzna to jest tam, skąd są ojcowie, więc do czego ty należysz, co jakby należy do ciebie, co powinno być twoje. I Paweł, natomiast to greckie słowo, które tu jest użyte, lepiej byłoby, myślę, przetłumaczone, gdzie on mówi, nasze obywatelstwo jest w niebie. My jesteśmy obywatelami nieba. W takim sensie, że nasza władza, nasze centrum dowodzenia, nasze to, skąd otrzymujemy rozkazy, to się znajduje w niebie. Natomiast tak naprawdę my jako ludzie jesteśmy, przynależymy tu tej ziemi. I Bożą obietnicą jest, że niebo i ziemia połączą się kiedyś w jedno. Tak, że Bóg, który jest w niebie, stąpi na ziemię i będzie my będziemy mieszkać z Nim, On będzie mieszkał pośród nas i będziemy wtedy przebywać z Nim. Natomiast my w chrześcijaństwie, żeśmy gdzieś tam w historii sobie wykształcili takie przekonanie właśnie, że tu jest ta ziemia, ona jest zła, ona jest niedobra, a tam jest niebo i my tam zmierzamy, tam jest nasza ojczyzna i kiedyś się uwolnimy od tego wszystkiego i pójdziemy tam. Nie jest to Biblia, nie jest to nauczanie biblijne tak naprawdę, kochani. To nie jest tak, że tu co ziemskie złe, a tam co duchowe dobre. W takim platonicznym sensie, że jest jakieś ideały i złe rzeczy, ale jest ziemia, która w tym momencie jest skażona, która w tym momencie jest upadła, która w tym momencie nie jest tym miejscem, którym miała być. Nie jest tym miejscem, które stworzył Bóg. Ale obietnicą jest, że to miejsce zostanie przemienione i że niebo i ziemia znowu będą stanowiły jedność, tak jak Bóg zamierzył, tak? I dlatego dalej Paweł mówi w tym wersecie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Czyli on mówi, to nie jest tak, że to my pójdziemy tam, tylko mówi, my oczekujemy, żeby to przyszło tutaj. Tak? On mówi, my oczekujemy, że Zbawiciel, ten ratunek przyjdzie stamtąd tu, a nie, że my stąd uciekniemy tam. Owszem, możemy sobie na razie powiedzieć, że jeżeli umieramy jako ludzie wierzący, to idziemy do Boga, ale jest to stan jakiś tymczasowy, tak? Jest to stan, którym oczekujemy, Biblia mówi, na zmartwychwstanie ciał. Tak? Więc ci ludzie, którzy odeszli, poszli do Boga, oni wrócą i zmartwychwstaną w ciele, tak jak każdy z nas. Czyli nawet jeżeli są teraz w stanie duchowym, to nie jest ich ostateczny czas, tylko wzbudzeni zostaniemy w ciele i zaraz następny werset o tym mówi. Ale Paweł mówi właśnie, stamtąd oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, czyli Pana Jezusa Króla. Tam jest nasze obywatelstwo, tam jest nasz Król, tak? Tam jest władca, któremu jesteśmy winni naszą lojalność, któremu jesteśmy, do którego należymy, tak? W takich kategoriach starożytno-średniowiecznych lud należy do swojego władcy, tak? I tam jest nasze obywatelstwo. My się, innymi słowy, my się podporządkowujemy temu, co tam, a nie temu, co tu. I oczekujemy na to, że to stamtąd przyjdzie tutaj i zrobi kiedyś porządek. I 21 werset właśnie mówi o tym, jak to będzie miało miejsce, w jaki sposób ten Zbawiciel, który przyjdzie, dokona tego. I werset ten mówi, on przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Znowu, kochani, nie staniemy się duchami, nie staniemy się duszą czy duchem unoszącą się w powietrzu, ale nasze znikome ciało, które jest poddane śmierci i chorobie i starzeniu się i tym wszystkim procesom, przez które każdy z nas teraz przechodzi, zostanie przemienione, ale znowu w ciało, tak? Tylko w uwielbione, w podobną do uwielbionego ciała swego. Czyli Chrystus przemieni nas w takie ciało, w jakim objawił się po swoim zmartwychwstaniu. Tak? Bo Chrystus, znowu wiemy, objawił się w ciele. Jego dotykano, On jadł, On był w fizyczny sposób w ciele obecny pośród swoich uczniów. I takie jest nasze przeznaczenie. Przemienione ciało, inne ciało. Jakościowo inne, zupełnie inne. To jest też to słowo, które jest tu użyte, że przemieni nasze ciało. Ono nie oznacza, tam taki przykład, który czytałem, ono nie oznacza, że, nie wiem, jakiś ogród angielski został zmieniony w ogród francuski, tak? Tylko ono oznacza zupełną przemianę, czyli tak jakby na miejscu ogrodu zbudować miasto. Albo na miejscu miasta zrobić ogród nagle, zaorać wszystko i zrobić ogród. Czyli ta przemiana jest zupełna. To nie jest jakaś taka, że troszeczkę coś się zmieni, ale zmieni się zupełnie. Nasze ciało będzie zupełnie inne, tak? A jednocześnie będzie nadal ciałem. Nie wszystko o tym wiemy, bo nie wszystko, przypuszczam, jesteśmy w stanie zrozumieć na dzień dzisiejszy, ale Paweł właśnie mówi, że oczekujemy tego, że przyjdzie Chrystus i przemieni to wszystko, a ma moc, bo zrobi to tą mocą, jak mówi werset 21, którą wszystko poddać sobie może. Mocą zmartwychwstania. Tak? Czytamy, że poprzez zmartwychwstanie Bóg ustanowił go Panem wszystkiego. I w zmartwychwstaniu widzimy właśnie moc tego, że Bóg przemienił martwe ciało Chrystusa, które było dokładnie takie jak nasze teraz. I zostało zabite i złożone do grobu i leżało tam przez 3 dni. I Bóg uczynił tak, że w jednej chwili przemienił to ciało w ciało, które wyszło z grobu, później poruszało się, mówiło, przebywało z innymi ludźmi i nadal będąc ciałem było czymś zupełnie innym, było uwielbionym ciałem Chrystusa, które z jednej strony było podobne, a z drugiej strony jego właśnie uczniowie go nie poznawali, tak? Czytamy, że kiedy się z nim spotykali, rozmawiali z nim, to ci, którzy spędzili z nim wiele lat, potrafili iść z nim po jednej drodze i rozmawiać i do końca tej drogi nie byli świadomi tego, z kim rozmawiają. Na tyle to było z jednej strony inne, a jednak mieli później takie przekonanie, że to musiał być on, tak? Więc było i inne, i tak, i w pewnym sensie takie samo. I nie wiem, kiedyś to zobaczymy i wtedy sobie powiemy, a to o to chodziło. Dzisiaj możemy sobie tylko rozważać, jakby cóż to ma być. Także kochani, nasze obywatelstwo jest w niebie, co oznacza, że my się podporządkowujemy niebu. Tak? Tak jak dzisiaj, ponieważ jesteśmy obywatelami Polski, to wypełniamy prawo nie Republiki Federalnej Niemiec, ani nie Federacji Rosyjskiej, ani jakiegokolwiek innego państwa, które gdzieś wokół nas jest, ale ponieważ jesteśmy Polakami, obywatelami Polski, to podporządkowujemy się polskiemu prawu, tak? Podporządkujemy się polskiemu rządowi, podporządkujemy się temu, co nasz Sejm postanowi. I tak samo Paweł mówi właśnie, nasze obywatelstwo jest w niebie, bo tam jest ten, który rządzi i jego oczekujemy. To niebo ma przyjść tutaj do nas, ma objawić się u nas tutaj na ziemi i objawienie próbuje nam to wytłumaczyć, ale wiecie, objawienie jest jedną z tych ksiąg, które się czyta i nie do końca się rozumie, o co tam chodzi, bo jest to coś takiego. My wiemy, że coś będzie, ale do końca nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Jan to zobaczył i opisał to, ale próbując to opisać tak, żebyśmy my zrozumieli, opisuje to tak, że wcale to nie jest takie do końca zrozumiałe, tak? Że znowu daje nam pewne sygnały i mówi, słuchajcie, na pewno nie będzie płaczu, na pewno nie będzie śmierci, na pewno nie będzie choroby, na pewno nie będzie nieszczęścia, tego wszystkiego nie będzie. Natomiast jak to dokładnie będzie, to możemy się tylko domyśleć. Na pewno jest to coś, czego możemy pragnąć i o to i na co mamy mieć nadzieję. I dlatego Paweł mówi w 4 rozdziale, w 1 wersecie już, mówi, przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Kochani, dlatego, że dotrwać, czy osiągnąć, zakończyć ten bieg, o którym mówiliśmy, na to jest tylko jeden sposób. I to jest ten sposób, który Paweł przypomina, mówi, trwajcie w Panu, trwajcie w Panu, trwajcie w Chrystusie, bądźcie w Chrystusie. Bo nie ma innej drogi do tych wszystkich obietnic niż trwanie w Chrystusie. Tak? I trwanie jest oczywiście takim naciskiem na proces. To nie jest chwila, to nie jest jedna decyzja tylko, to nie jest jakiś moment. To, tak, wszystko zaczyna się od decyzji, wszystko zaczyna się od pewnej chwili, wszystko zaczyna się od tego, że postanawiamy powierzyć swoje życie Bogu, że postanawiamy być w Chrystusie i postanawiamy starać się o to, być w tym, przez wiarę w to wchodzimy, ale jest to proces. Tak? Jest to proces, który musi trwać. Który trwać musi całe nasze życie i proces, o który musimy zabiegać. I Paweł właśnie bardzo ciepłymi słowami zachęca do tego. Mówi bracia, oczywiście ma na myśli też siostry, żeby nie było. Dzisiaj w kościołach trzeba mówić siostry, bo więcej sióstr niż braci z reguły siedzi. I mówi umiłowani i pożądani. Mówi ci, których kocham i pragnę, żeby tu byli. Mówi radością i korono moja. I znowu to słowo korono U nas korona kojarzy się z jakąś taką władzą. Tak naprawdę to słowo użyte tutaj w Grece oznacza wieniec zwycięzcy. Tak? Wieniec, który, jak wiecie, w starożytności na tych olimpiadach pierwszych główną nagrodą był wieniec, tak? Czyli ktoś dobiegł pierwszy i dostawał laurowy wieniec, tak? My dzisiaj też tak mówimy, tak? Wieniec laurowy, czy nie wieniec na pogrzeb, ale wieniec laurowy. I to słowo użyte tutaj mówi właśnie moja radości i mój wieńcu laurowy, mój wieńcu zwycięstwa. I Paweł w taki sposób postrzega właśnie tych ludzi, których Bóg dał mu, przez którzy nawrócili się, jak my mówimy, przez Niego, którymi On się opiekował. On mówi, wy jesteście tą moją nagrodą. Tak? Kiedyś też wspominaliśmy, że Paweł postrzegał jako swoją nagrodę, jako swój właśnie ten wieniec zwycięstwa, postrzegał tych ludzi, których Bóg mu powierzył, tak? Których Bóg mu dał, którzy przyszli przez Niego do Chrystusa i którzy w Chrystusie trwali, o których On się troszczył. On wierzył, że to jest Jego nagroda w niebie. Że kiedy wejdzie tam, tak myślę, to ci ludzie powitają Go tam, jako, jeżeli będą tam pierwsi przed Nim, tak? Jako tego, który jest kimś, dzięki komu oni mogą tam być. Więc takich Paweł postrzega. Trwajcie w Panu umiłowani. Do tego zachęca. I tutaj przychodzi od razu do życia, tak? Bo fajnie można tak właśnie mówić, trwajcie w Panu, kochani bracia, umiłowani. I możemy myśleć, że wszystko jest fajnie, ale Paweł przychodzi do bardzo życiowych kwestii. Mówi w drugim już wersecie, mówi, upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Oczywiście to słowo upominam, ono znowu w języku greckim ma dwa znaczenia. Ono może znaczyć zachęcać. Tak? Czyli upominanie to jest tak naprawdę zachęcanie. I zachęcanie to jest pewnego rodzaju upominanie. Tak? Bo zachęcanie w takim sensie, że mówienie komuś, słuchaj, można lepiej, można więcej, można to zrobić w lepszy sposób. To jest to i upomnienie, tak? Chociaż u nas upomnienie wydaje się być takim, no wziąłbyś i się tam... Upominam cię, bracie, przestań tak się zachowywać, zachowuj się lepiej, tak? A zachęcanie jest takie bardziej właśnie pozytywne. Natomiast w Grece jest to jedno i to samo słowo, tak? Jest upominanie i zachęcanie oznacza to samo. Oznacza zachętę do zmienienia czegoś, do zrobienia czegoś lepiej. I jak oczywiście wiecie, takim głównym upominaczem i zachęcaczem w Biblii jest kto? Kto jest nazwany upominaczem i zachęcaczem? I jeszcze, bo u nas po polsku się mówi pocieszyciel. No widzicie? Upomnienie jest również pocieszeniem. Jest parakletos, tak? Parakaleo, czyli właśnie upominać, zachęcać, pocieszać. Czyli znowu to słowo ma też oddźwięk pocieszania. I Duch Święty jest upominaczem. Duch Święty jest zachęcaczem. Duch Święty jest pocieszycielem. Tak? Więc to upomnienie ma też taką kwestię pocieszenia na zasadzie, że okej, było tak, ale można lepiej. Da się lepiej, można to zrobić w lepszy sposób. I tutaj Paweł właśnie tak mówi, zachęcam Ewodię, zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. No niestety z tą jednomyślnością jest to chyba największy problem Kościoła, tak? Co myślę, że najczęściej wychodzi, że nie ma jednomyślności. A jednocześnie Paweł w tym liście do Filipian bardzo dużo, jak pamiętacie, jednym z głównych tematów tego listu jest jednomyślność, czyli posiadanie wspólnych celów. Jednomyślność nie oznacza jednakowości, tak? Ale oznacza to, że mamy wspólne cele, że dążymy w jedną stronę i właśnie jest oparta, tak jak Paweł mówi, jest to jednomyślność w Panu. Czyli jeżeli mamy jednego Pana, który wydaje pewne polecenia, no to nie wydaje sprzecznych poleceń, tak? Nie możemy robić różnych rzeczy w takim sensie, że jednemu kazał jedno, a drugiemu kazał coś zupełnie sprzecznego z tym, tak? Więc jeżeli jest jeden Pan, to powinna być jednomyślność. To nie znaczy, że musimy robić to samo, możemy robić różne rzeczy, ale w zrozumieniu, że każdy z nas wykonuje jego wolę, tak? Jeżeli, nie wiemy, na czym polegał problem Ewodii i Syntychy. Niewiele o nich wiemy. Wiemy tylko, że dzięki temu, że nie były jednomyślne, to trafiły do historii. I dzisiaj wiemy, że były takie kobiety w Filipii. Jakby się tam nie kłóciły o coś, to byśmy nie wiedzieli. Także jest też taki sposób, żeby się zapisać w historii. Tak? Można coś zrobić takiego, żeby ci zapamiętano i niekoniecznie to musi być dobre. Ale nie wiem, czy warto. Nie? To jest tak, że właśnie można zrobić coś złego i się zapisać w historii, ale pewnie nie warto czegoś takiego robić. Nie wiemy, na czym polegał ich problem, ale przypuszczalnie o coś się kłóciły. Był jakiś spór, tak? Nie były jednomyślne. Być może jedna uważała, że to, co robi druga, jest niewłaściwe i na odwrót. I myślę, że znamy z życia wiele takich historii, gdzie nie tylko siostry, ale też i bracia potrafią mieć, każdy robić swoje i uważać, że tylko on wie, co trzeba robić, a ten drugi to robi wszystko źle i wszystko nie tak i wszystko idzie nie w tą stronę, którą trzeba. Ale jeżeli mamy jednego Pana, jeżeli on rzeczywiście do nas przemawia, jest żywy, to teoretycznie mamy wszystkie możliwości do tego, żeby się dogadać. Tak? Żeby powiedzieć sobie, słuchaj, rzeczywiście to, co ty robisz, to jest od Pana, to, co ja robię, jest od Pana, niekoniecznie to jest sprzeczne, niekoniecznie to jest złe. Albo być może powiedzieć, że któryś z nich może powiedzieć, słuchaj, rzeczywiście ja robię nie to, co Pan każe, tak? Bo robię to, co może mam ochotę. I ciężko jako człowiekowi jest coś takiego zrobić, ale myślę, że jest ważne. Dlatego Paweł mówi, proszę ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. I to słowo towarzysz, znowu przetłumaczone jako towarzysz, tak naprawdę może być imieniem, syzyk. Syzyk to jest współtowarzysz, współbojownik w greckim. I może to być imię, więc niektóre tłumaczenia mówią, upominam Ewodię, upominam Syntychę, proszę i ciebie, mój wierny Syzygu, w sensie to jest imię, abyś im pomógł. Czyli wzywa nie po prostu jakiegoś towarzysza abstrakcyjnego, ale mówi, do konkretnego człowieka się zwraca, mówi, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Znowu ciekawe jest tam, już kiedyś o tym wspominałem, ale cały ten werset jest napakowany takimi słowami wspólnie, razem. I w Grece to jest taki przedrostek sun, tak? Sun. I ten syzyk też jest od tego sun. W tym wersecie co chwila pojawia się takie właśnie przypomnienie, że towarzyszu, razem ze mną, wespół z Klemensem, razem z innymi, współpracownikami, tak? Cały ten werset, jak się czyta, podkreśla, że to, co robimy, robimy razem. To, co Kościół ma robić, to ma robić razem, tak? Kościół to nie jest pole działania jakichś superbohaterów, tak, że ma się pojawić superbohater był jeden superbohater w Kościele, Pan Jezus Chrystus, i nikt mu nie odmawia bycia superbohaterem i wykonał swoją misję superbohatera i to, co nam zostawił, to Kościół, ale Kościół już ma nie być, czy powiedzmy tak, jakby wszyscy byli superbohaterami, to jednocześnie wtedy nikt nie jest superbohaterem, tak? Tak filozoficznie. Czyli jak wszyscy jesteśmy super, to znaczy, że wszyscy jesteśmy jednakowi, możemy to robić razem. I o to chodzi w Kościele, żeby każdy był bohaterem, bo każdy ma być naśladować Chrystusa. Więc Chrystus dał przykład i teraz każdy ma iść za tym przykładem. I jeżeli każdy z nas będzie szedł za tym przykładem, to będziemy to robić razem. I w Kościele nie może być, że rozdzielenia, tak? Nie może być takiego, ja robię to, ty robisz tamto. To znaczy, coś takiego jest, ale na zasadzie, że Pan daje nam zadania, tak? Dał nam różne dary, więc różnymi darami usługujemy w różny sposób, ale zawsze dla wspólnego dobra, tak? Mówi słowo. Zawsze dla wspólnego dobra, zawsze razem. Nie ma miejsca na brak jednomyślności. Nie ma miejsca na to, żeby robić coś indywidualnie. W takim sensie, opatrzcie, oto ja tutaj robię wielkie rzeczy i zobaczcie, jaki jestem super. Nawet Paweł, kiedy mówił, że naśladujcie mnie, to mówił to w takiej pokorze, naśladujcie mnie i wszystkich innych, którzy też dają dobry przykład, tak jak zaczynaliśmy to kazanie od pierwszego wersetu. Patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru Jezusa Chrystusa i wszyscy dajemy wzór. Więc znowu, ten werset jest aż napakowany taką myślą, że razem, kochani, razem, w jednomyślności, różnimy się, to módlmy się, aż będziemy rozumieć coś podobnie. Bo jedynie wtedy możemy robić coś tak, jak rzeczywiście Kościół może robić. A apostoł Paweł mówi, a wszystkie nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota, tak? wszystkie nasze imiona. I mówi tutaj o Klemensie i innych współpracownikach, których imiona są w Księdze Żywota. I znowu jest to kolejna baza. Wszyscy mamy tą samą nagrodę. Wszyscy jesteśmy w Księdze Żywota. Nie ma jakiegoś takiego, że jeden będzie lepszy, drugi będzie gorszy w Bożym Królestwie. Wszyscy mamy to samo obywatelstwo i tak myślę właśnie, że to, co Paweł miał na myśli, to jedynie różnica w nagrodzie to będą ci ludzie, czyli nagroda będzie proporcjonalna do naszego usługiwania, tak? Bo ilu ludziom usłużymy, to oni będą wieńcem naszej chwały. Czyli im mniej ludziom usłużysz, tym ten wieniec będzie mniejszy, ale nie dlatego, że ktoś tak postanowił, tylko sam to sobie zrobiłeś. Rozumiecie ten proces? Tak? Usługuje wielu ludziom i Paweł, tak jak Paweł mówi, wy jesteście wieńcem mojej chwały. Wy jesteście moją nagrodą. Paweł mówi o nich. I tak samo my, ci ludzie, którym usługujemy, którym głosimy Ewangelię, którym pomagamy rozwijać się w Bogu, to jest nasza nagroda. Ci ludzie są naszą nagrodą. Nie potrzebujemy żadnej innej nagrody. Nie wiem, jakie nagrody mielibyśmy w Królestwie Bożym dostawać. Większe domy, czy lepsze samochody, czy wszystko nie kupy się nie trzyma, jak sobie zaczniemy o tym myśleć. Bo to nie są żadne nagrody. Tak? To nie są żadne nagrody. To są rzeczy, których ludzie używają po to, żeby wywyższyć się trochę ponad innych ludzi. Najczęściej, niestety. Tak? Więc nie traktujmy Boga tak jak myślimy w zepsuty sposób, tak? Że komuś da więcej, komuś da mniej. Jeżeli komuś daje więcej w sensie darów i odpowiedzialności, to tak jak Biblia mówi, od takich ludzi więcej wymaga wtedy. Tak? Więc jest równość nie oznacza jednakowości, ale oznacza to, że jak ktoś ma więcej, to więcej się będzie od niego wymagało. Tak? Jeżeli komuś dane mniej, to trochę mniej się od niego będzie wymagało. Ale to, ta różnica w dawaniu i wymaganiu powoduje, że tak naprawdę właśnie to jest ta zasada, że wszyscy są jednakowi. Że wszyscy są tacy sami. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Nie ma bardziej wyróżnionych. Są bardziej obdarowani, ale wtedy oni będą musieli bardziej pracować ze względu na to, że więcej otrzymali. I kochani, jedność. Jedność i znowu, Paweł, znowu podchodząc tak bardzo realnie, mówi, że czasami ludzie, którzy mają takie konflikty, jakie miała Ewodia i Syntycha, i znowu nie wiemy, co było ich konfliktem, ale potrzebują czasami pomocy, tak? I dlatego Paweł mówi do tego Syzyga, czy towarzysza, mówi, zajmij się nimi, bo one wykonały dobrą pracę, a później gdzieś pogubiły się w swoich konfliktach, w swoim jakimś niezrozumieniu, w braku może, nie wiem, zaufania, czy wokół jakiejś sprawy. I my jako ludzie wymagamy czasami kogoś trzeciego, tak? Kogoś, kto jest w stanie rozsądzić nas, pomóc nam zrozumieć, że to nie o to chodzi, że mamy być razem i że walczymy w wspólnym celu i tak naprawdę wszyscy oczekujemy jednego Zbawiciela i mamy jednego Pana. Dlatego też, kochani, weźmy to sobie do serca. Nas jest mało, więc teoretycznie powinno być nam łatwiej być w jedności, bo im mniej, tak, tym mniej jakichś takich, teoretycznie znowu mówię, problemów. W praktyce to różnie bywa, ale to, co musimy wbić sobie do głowy, to to, że jedność jest jedną z najważniejszych rzeczy w Kościele. I Paweł dawał przykład tego, Chrystus przede wszystkim dawał przykład tego i jako Kościół mamy tak funkcjonować. Dalej Paweł będzie mówił jeszcze o takich praktycznych przykładach z życia, ale chciałbym, żebyśmy może powstali i modlili się teraz właśnie o te rzeczy, którymi Bóg do nas przemówił w tym Słowie.